Przy mikrofonie Sławomir Stańczyk. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Jan Chmura, profesor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Człowiek, przepraszam za określenie, maszyna, bo inaczej chyba powiedzieć nie można.
No, myślę, że w przenośni można to użyć, taki termin. Chociażby z tego powodu, że ja zajmuję się sportem, a dokładnie mówiąc fizjologią wysiłku fizycznego od ponad 40 lat, w związku z powyższym takie określenie jest uprawnione.
Ciekawostką jest to, że trenować zaczął pan w wieku 63 lat.
Tak, można powiedzieć. Tu nie ma znaczenia wiek, ponieważ 63 lata to jest żaden wiek, choć wielu moich przyjaciół już nie żyje. Niemniej jednak te 63 lata nie może być w żadnym przypadku barierą, że nie można biegać. Można biegać na każdym poziomie wiekowym. Problem polega po prostu tylko na tym, żeby w sposób umiejętny podejść do tego biegania, a jeśli po prostu na to umysł i doświadczenie i wiedza pozwala, żeby każda jednostka treningowa, każdy trening był monitorowany w taki sposób, żeby nie doprowadzić do stanów przeciążeniowych. I jeśli ta jednostka będzie, czy każdy trening będzie monitorowany, to proszę mi zaufać, proszę mi wierzyć. Nie ma znaczenia, czy to ja mam 60 lat, czy 65, czy nawet 75 lat. Jeśli to jest wszystko pod kontrolą kardiologiczną, proszę się nie obawiać. Ja zachęcam, jestem znakomitym przykładem, że można biegać już na emeryturze.
Powiedział pan, że wiek nie jest przeszkodą w uprawianiu sportu, ale nie jest też przeszkodą w biciu rekordów, bo ma pan wyniki, jakich nie powstydziłby się biegacz z krajowej czołówki.
Nie chciałbym po prostu źle się wyrażać na temat moich studentów. Ja mam znakomitych studentów. W naszej uczelni jest prawie 5 tysięcy studentów na różnych wydziałach, na różnych kierunkach, ale gdybym poprosił tą całą populację studentów do biegu maratonickiego, to nie wiem, ilu by wytrzymało tempo moje. Przepraszam za ten bardzo taki przenośny żart. No niemniej jednak prawda jest taka, że rzeczywiście bez treningu proszę zapomnieć o rekordach, proszę zapomnieć o dobrych wynikach, czy jak to się mówi, o życiówkach. Nic za darmo w sporcie nie ma, to jest ciężka praca, to jest duże wyzwanie. No niemniej jednak ważne jest to, żeby też człowiek miał z tego satysfakcję. Jeśli ma satysfakcję, jest pozytywnie po prostu do tego nastawiony, wyzwala pozytywną energię, to motywuje po prostu do dalszych obowiązków trenerskich, to bardzo głęboko wciąga, działa to jak narkotyk, wiem po sobie, jak nie jestem na treningu, to czuję się po prostu w domu źle. W związku z powyższym chodzi o to, żeby ten czas sobie tak zorganizować i ten trening w taki sposób przeprowadzić, żeby on był jak najbardziej efektywny. On może być tylko i wyłącznie wtedy efektywny, kiedy jest kontrolowany, czyli monitorowany na bieżąco. I wtedy to rzeczywiście jest dużo sukcesu, z tego wynika. Są duże możliwości osiągnięcia znakomitych wyników, wielu życiówek. I jest to taki element, który motywuje do dalszej pracy. Powtarzam raz jeszcze, niezwykle ważne jest to, żeby właśnie w każdym treningu można było realizować swoje marzenia, żeby była jak największa satysfakcja, a jak jest marzenie i satysfakcja, to przychodzi też wynik.
Ile należy biegać, żeby taki maraton ukończyć? Jak to wyglądało w pana przypadku?
Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale w moich mikrocyklach niektórych nawet te dystanse dochodziły do 120 km tygodniowo. Do 120 km tygodniowo. Dzisiaj oczywiście takich dystansów już nie biegam, ale ten mój rekord 3:22:57 w Hanowerze, to z niczego po prostu się nie bierze. To bierze się po prostu z niebotycznej wręcz pracy, bo nie każdy sobie może pozwolić na przebiegnięcie 120 km w skali tygodnia. W związku z powyższym jest to rzeczywiście kawał ciężkiej pracy, ale jeśli on przynosi sukcesy, przynosi życiówki, przynosi rekordy, to warto rzeczywiście spróbować. Ja zachęcam każdego, kto chciałby zacząć biegać bez względu na wiek. Jeszcze raz powtarzam, ja zacząłem biegać, kiedy miałem 63 lata. W związku z powyższym przed Państwem jest też ogromna perspektywa, dużo marzeń, dużo radości, dużo przyjemności, no i oczywiście wiele, wiele życiówek.
W tym roku kończy Pan 70 lat,
owszem,
nie mylę
tak,
się.
Tak.
I od tego 63 roku życia przebiegł Pan 24 maratony, co jest średnią 4 maratony na rok. I to były dystanse w skrajnie niebezpiecznych warunkach.
Tak.
No i terminy hipertermia i hipotermia nie są Panu obce.
Tak,
proszę
tak,
opowiedzieć.
Tak, tak. No ja rzeczywiście biegałem na różnych długościach i szerokościach geograficznych, na jednym kole podbiegunowym, na drugim kole podbiegunowym, na obu zwrotnikach, na równiku, na Antarktydzie, na wszystkich kontynentach, a więc w różnych warunkach termicznych, na różnych wysokościach, więc mam tutaj bardzo wiele dodatkowych obserwacji, które oczywiście służą mi do realizacji zajęć dydaktycznych z trenerami nowego polskiego pokolenia, bo przecież zapotrzebowanie na tą najprostszą formę ruchu, bieganie, na każdym poziomie wiekowym jest bardzo duże, a szczególnie w wieku starszym. Stąd też te wszystkie moje obserwacje, które mam, mógłbym oczywiście Państwu przekazać, ale to jest opowieść po prostu nie na jeden dzień i na jedną noc, ale tak generalnie rzecz ujmując, to jest fenomenalne doświadczenie, fantastyczna wiedza. Ja na swoim organizmie realizuję non-stop projekt badawczy, który związany jest z reakcją mojego organizmu na właśnie to obciążenie biegiem maratońskim w różnych, jak powiedziałem, strefach klimatycznych i mam wiele znakomitych po prostu wyników badań, które aktualnie opracowuję. Te 24 maratony, każdy maraton ma swoją oczywiście
historię.
Każdy maraton pisze nieprawdopodobny scenariusz. Każdy maraton ma swoją niepowtarzalną historię i też niepowtarzalne kryzysy, bo to jest po prostu nieustanna walka z kryzysami, mniejszym bądź większym kryzysem.
No właśnie chciałbym zapytać o te trzy takie chyba skrajnie niebezpieczne i tak najbardziej zapamiętane przez Pana. Mówię tu o Rio de Janeiro, o Johannesburgu i o maratonie na Antarktydzie.
Tak, no więc w sytuacji takiej, kiedy walczymy o zdobycie kontynentu afrykańskiego, był to rzeczywiście maraton w Johannesburgu, który odbywał się w nieprawdopodobnych warunkach klimatycznych. 35 stopni ciepła z góry, a więc leje się po prostu z nieba żar. Rozgrzany po prostu asfalt do 65-70 stopni, w tym kotle gorąca człowiek po prostu biega, czy próbuje ukończyć po prostu maraton. Są to skrajnie trudne warunki, tym bardziej jeszcze na tym płaskowyżu w Johannesburgu, prawie 1700 metrów nad poziomem morza. To jest też ten czynnik niedotlenienia, a więc bardzo wysoka temperatura, niedotlenienie, bardzo trudny teren, który pofałdowany jest różnymi wzniesieniami. To spowodowało, że doszło do bardzo głębokiego przegrzania mojego organizmu. Temperatura osiągnęła prawie 42 stopnia, więc to jest temperatura, gdzie zaczyna się ścinać po prostu białko w organizmie.
Mówił Pan o przekroczeniu czterokrotnym stanu zgonu.
Tak jest, mówiłem, ale tutaj mówiłem też o innym parametrze, o tak zwanej troponinie. To jest taki parametr, który mówi, jaki jest poziom stanu zawałowego w sytuacji, kiedy przyjeżdża pacjent na oddział kardiologiczny. Badania, które przeprowadziłem na swoim organizmie, to jest parokrotne przekroczenie właśnie tego stanu zawałowego, ale organizm wytrenowany radzi sobie po prostu z takimi ekstremalnymi obciążeniami i ten organizm funkcjonuje po zakończeniu wysiłku normalnie. To nie jest po prostu stan zawałowy czy przedzawałowy. To jest stan po prostu bardzo głębokiego wyczerpania mięśnia sercowego, ale reakcja tego mięśnia sercowego jest po prostu taka, jak właśnie po jakimś bardzo głębokim stanie zawału w wielu przypadkach. Dlatego też trening musi być monitorowany. Nie wyobrażam sobie po prostu tego, żeby ten trening po prostu był realizowany, przepraszam, tak powiem żargonowo, na trenerskiego nosa, bo to są rzeczy bardzo, bardzo ważne. W sensie jakim? W sensie po prostu jakości samego treningu. No to jest sprawa pierwsza, więc ta hipertermia, która rzeczywiście, która mnie dopadła nie tylko w Johannesburgu, ale też i w Rio de Janeiro, gdzie właściwie na 40 kilometrze nie wiedziałem, co się właściwie ze mną dzieje, w sensie jakim. No w sensie takim, że zatrzymałem się, żeby po prostu nawodnić swój organizm. No i mnie w pewnym momencie odjęło, krótko mówiąc, odcięto mi prąd i nie byłem w stanie wykonać jakiegokolwiek kroku. Nie wiedziałem się, co się z moim organizmem się dzieje, bo praktycznie nigdy tego wcześniej nie doświadczyłem, a tam jednak taka sytuacja mnie dopadła. I się zastanawiałem po prostu, z czego to wynika. No po prostu wynikało to z dużego odwodnienia organizmu, pomimo, że piłem zdecydowanie więcej różnych napojów izotonicznych wody niż w normalnych warunkach. A mimo to doszło do głębokiego odwodnienia, ale później, jak się okazało, to mogę rozwinąć ten fragment, powiedziałbym, tej mojej obserwacji. On polegał po prostu na tym, że ja się nie zastanawiałem nad tym, z czego to wynika. Wiedziałem tylko, że nie mogę po prostu podnieść nogi. Nie
widziałem, udało się dobiec?
I udało się dobiec. Zakończyło się to drugie miejsce, ale opowiem, jak to się stało. A no więc nie wiedziałem rzeczywiście, co w tej sytuacji zrobić, bo próbuję wykonać krok, a ja jestem zabetonowany. Nie jestem w stanie po prostu nogi podnieść. Okręcam się w jedną stronę, w drugą stronę, patrzę, co się dzieje wokół mnie, no i zauważyłem po prostu tą potężną, przepotężną figurę Jezusa Chrystusa na górze Corcovado i słyszę jak do dzisiaj ten głos: Jasiu, ty musisz to skończyć. Skończyło się trzecim miejscem i proszę mi wierzyć, odbetonowano moje nogi i biegłem bardzo spokojnie, luźno, swobodnie. Jak powiedziałem, skończyło się to wszystko bardzo szczęśliwie, bo to skończyło się rzeczywiście tym moim trzecim miejscem w tym maratonie. A druga skrajna sytuacja to była sytuacja na Antarktydzie. Ona była oczywiście związana z tym razem z sytuacją zupełnie odwrotną, z bardzo, bardzo głębokim wychłodzeniem mojego organizmu. Na pewnym odcinku trasy zerwała się tak potężna burza śnieżna, taka nieprawdopodobna wichura. Mój rozgrzany organizm właściwie, można powiedzieć, zamarzał. Dlaczego? Ano dlatego, że po prostu ta wichura spowodowała bardzo głębokie wychłodzenie, spocony mój strój sportowy zaczął zamarzać, był na zewnątrz cały oblodzony, zaśnieżony, bo padał niesamowicie gęsty śnieg, widoczność dosłownie na parę metrów, ponadto płyn, który miałem, ten płyn po prostu zamarzł, nie było czym się nawodnić, no i to spowodowało bardzo duże zaburzenie koordynacji ruchowej, stąd też upadek pierwszy, drugi i kolejny, i wtedy, kiedy upadłem po raz ostatni, byłem tak skrajnie wyczerpany i byłem przekonany, że to już jest koniec mojego życia na tej ziemi. Ale myślę, że mogę Państwu zdradzić jedną moją tajemnicę, jeden sekret. Mianowicie ja w czasie każdego maratonu modlę się na różańcu. I z tej sytuacji, kiedy upadłem po raz ostatni na tym dziewiczym kontynencie, na Antarktydzie, na lodowcu, zauważyłem po prostu rozerwany ten różaniec, na którym się modliłem. Ale wtedy, kiedy upadłem, po raz ostatni, po raz pierwszy w życiu dopadły mi, kurcze, wszystkich mięśni szkieletowych. Ja nie miałem prawa wstać. Nie byłem w stanie wykonać minimalnego ruchu. Ale ten rozerwany po prostu różaniec wyzwolił tak nieprawdopodobną siłę, tak niewiarygodną moc, że ja nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć, jak to się stało, że ja wstałem, wykonałem kolejny następny krok, co w normalnych warunkach, czysto fizjologicznych warunkach, ja nie miałem prawa wstać. A ja wstałem i ukończyłem ten maraton jak swojej kategorii wiekowej jako drugi na świecie.
Panie profesorze, gratulacje i naprawdę słucha się tego z wielkim zaskoczeniem, zdziwieniem i można godzinami słuchać. Nasi słuchacze pewnie też są zafascynowani. Dziękuję serdecznie za rozmowę i myślę, że jeszcze nie raz spotkamy się, czy to na trasach biegowych, czy w kuluarach.
Dziękuję pięknie, serdecznie Państwa pozdrawiam i zapraszam naprawdę do wszelakich form ruchowych. Tak samo ta forma, o której ja tutaj Państwu wspominałem, ta forma ruchowa w postaci wysiłku długotrwałego, czyli maratonu, jest naprawdę taką formą, która przynosi dużo przyjemności, dużo radości, pomimo wielu kryzysów, które po prostu na trasie musimy pokonać.
Dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.